to nie my ją wymyśliliśmy, ale nadaje się do nas. Jeszcze jeśli chodzi o ogłoszenie, rekolekcje komunikacyjne, on jest blisko, prowadzi ksiądz Michał Olszewski w Gdańsku. Będzie 21 grudzień, parafii Miłosierdzia Bożego w Migowie, na mszach niedzielnych. W poniedziałek o 11 jest uroda księży, więc wspólnota radości paskalna będzie głosić, jak głosić żyjącego Jezusa w parafii Miłosierdzia Bożego w Migowie. O 17 będzie słowo do środowisk ewangelizacyjnych w parafii ojca Pio w Gdańsku. A więc zapraszam wszystkich 22 grudnia w poniedziałek na 17. I tam będzie taki dłuższy blok. O 17 będzie słowo do środowisk ewangelizacyjnych, natomiast o 19 będzie msza z modlitwą uzdrowienie, uwolnienie przez to parafii ojca Pio w Gdańsku w Wieścisku. To jeśli chodzi o takie ogłoszenia. I teraz może czas na konferencję. To jest czas Matki Bożej. Czas uczenia się Matki Bożej. Ale również czas jej naśladowania. Ja natomiast chcę pokazać jeszcze inną kobietę na początku tej konferencji, której chciałbym, żebyśmy tutaj się zaczęli uczyć. To jest z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 7. Tam mamy opowieść, która zawsze zatytułowana jest w Pismach Świętych, na główek brzmi: Młodzieniec z Nain. Ale zastanawiając się nad tym tekstem, ten młodzieniec za bardzo nas nie może niczego nauczyć. Poza tym, że był martwy i ożył. I to zrobił nie swoją mocą. Natomiast w tej Ewangelii jest jeszcze wiele postaci. Chciałbym ją odczytać. Wkrótce potem Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była w domu. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się Mary, a ci, którzy je nieśli, wstanęli i rzekli: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce, a wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. Rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei, po całej okolicznej krainie. Mi się wydaje, że główną bohaterką tego tekstu jest kobieta. Jest ta wdowa, która wychodziła pochować swojego syna. Ta wdowa. Otóż na początku czytamy: Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain. Jezus kieruje się do Nain, A z kontekstu nie wynika nic więcej, po co Jezus mógł tam iść. Czy Jezus idzie do Naim, dokładnie do tej kobiety, na spotkanie jakiegoś konduktu pogrzebowego. Co ciekawe, w Ewangeliach widzimy bardzo wiele takich historii, gdzie posyłają po Jezusa. Widzimy tego ojca rozpaczonego, któremu umiera 12-letnie dziecko, który biegnie po Jezusa. A kiedy choruje Łazarz, widzimy, jak Maria i Marta wysyłają gońca do Jezusa, aby przyszedł niezwłocznie po ten, którego miłuje, choruje. Natomiast ta kobieta nie wysłała się tego posłańca do Jezusa. A Jezus tak idzie na jej spotkanie. Jest to według mnie chyba taki jeden tekst, który pokazuje, że Jezus potrafi przychodzić niezaproszony. Ale czy na pewno niezaproszony? Ta kobieta nie wysyła posłańca. A jednak musi coś być w niej, czy w tej sytuacji. Coś musi być takiego, że Jezus kieruje się do Naim. Tej kobiecie towarzyszy spory tłum z miasta. Ale jej tylko towarzyszy. Ona jest samotna. Nie ma ani męża, ani dzieci. Ten tłum, który jej towarzyszy, nie jest w stanie pocieszyć jej serce. Chociaż ma masę życzliwych ludzi wokół siebie, którzy idą opłakiwać tą wielką tragedię, jaką jest zostanie z dzietną wdową, to jednak nikt z nich, wydaje się, tam jest tłum, jakiś taki anonimowy, nie da jej utrzymania, czy gwarancji na przyszłość. I Ewangelia mówi, na jej widok Pan użalił się na nią. Na jej widok, jak musiała wyglądać ta kobieta. Jak musiała wyglądać ta kobieta, że jej widok poruszył wnętrzności Boga. Wielu ludzi było chorych. Wielu ludzi umarło w tamtym czasie. Ale widok tej kobiety poruszył wnętrzności miłosierdzia Bożego. Jak musiała wyglądać kobieta, że samym swoim wyglądem wezwała Boga do siebie. Samym swoim wyglądem zaprosiła Jezusa do działania. I chociaż w tym tekście nie ma ani jednego jej słowa, to możemy powiedzieć o niej mistrzyni modlitwy. Wezwała Chrystusa do siebie. Wezwała Chrystusa do siebie. Oczywiście na pierwszy rzut oka tutaj wydaje się, że ona nic nie zrobiła. Bo faktycznie nie ma tu żadnego zdania na ten temat, co ona robi. Ona tylko idzie. I wygląd jest taki, że Jezus podejmuje się wielkiego czynu. Co ona zrobiła? Byśmy miał odpowiedzieć na to pytanie. Co ta kobieta zrobiła? Na pewno nic. kolejny tekst. Na jej widok Pan żalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, mówię tobie, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wiemy, że płakała. Wiemy, że płakała. Ale myślę, że to, co najważniejsze, czego ta kobieta może nas nauczyć, to ona pozwoliła Bogu, by dotknął jej umarłego szczęścia. Jej szczęście umarło, ale ona pozwoliła Bogu, by się zatrzymał przy niej. By się wzruszył przy niej. Pozwoliła Bogu, by się wzruszył na jej widok i by dotknął jej umarłego szczęścia, jej umarłej nadziei. Wydaje się, że to niedużo. A jednak pozwolić Bogu, by wzruszył się na mój widok i by dotknął umarłego szczęścia. To jest pewnie bardzo dużo. Ale żeby tak się stało, najpierw muszę wyglądać jak ta kobieta. I to nie chodzi tylko o ten wygląd zewnętrzny, czy łzy na oczach. My się nie dowiemy z tego tekstu, jak ona wyglądała, że Jezus, będąc wiele kilometrów od tego miasta, zobaczył ją i postanowił ruszyć do niej. Na pewno nie chodziło o wygląd jej twarzy, łzy. Chciał być coś o wiele większego, coś potężniejszego w tej kobiecie. Dlatego mi się wydaje, że ona może być taką nauczycielką w Adwencie, jak wołać Maranata, przyjdź Panie Jezu. Jak wołać całym sobą, a nie tylko ustami. Jak wołać całym sobą Boga, by przyszedł do mnie. Czy czujesz na modlitwie, że wołasz Boga całym sobą? Czy czujesz na modlitwie, że wołasz Boga całym sobą? Maranata, przyjdź Panie Jezu. Te słowa powtarzamy w Adwencie. Ale czy ty wołasz do Boga całym sobą? Czy ja wołam do Boga? Patrz na tę kobietę. Uczmy się od niej. Jezus dotknął się Marii. Dotknął się tego, co przynosi też nieczystość rytualną. Dotknięcie Marii czy zwłok. Niosło taką nieczystość rytualną. Ona pozwoliła, by Bóg skalał się jej nieszczęście. Pozwoliła, by Bóg poniósł jej nieszczęście. Nie mamy tutaj ani jednego wyznania wiary. Nie ma ani jednego słowa prośby, a mamy najpotężniejszy cud. Oczywiście oprócz wskrzeszenia Łazarza pewnie, który dokonuje Jezus. Dlaczego? I nie pyta się tej kobiety, tak jak wielu innych się pyta, czy wierzysz, że mogę ci to uczynić? Nie pyta się jej, co chcesz, abym ci uczynił. Czemu się nie pyta? Bo zna odpowiedź. Bo zna odpowiedź. Zawsze, kiedy Jezus przychodzi do twojej duszy, pyta cię, czynną łaską. Albo darzasz tą łaską, jeśli wiem, że to jest prawdziwe pragnienie Twoje. Tutaj widzimy, że się nie pyta. Poddaje jej. Tutaj jej syna. Oddał go jego matce. Czy potrafisz tak modlić, żeby Bóg miał poczucie winy, że ci coś zabrał? Oczywiście przenosi, tak, zmiany, że przenosi. Ale ja to tak rozumiem, że Jezus ich oddał, tak? Najpierw ich zabrał. I nie wytrzymał. Zabrał i nie wytrzymał. Czy potrafisz tak się modlić? Czy chcesz tak się modlić? Chcesz tak całą sobą wołać Boga, by ten na Twój widok, nie na Twoje słowa, na Twój widok zaczął czynić cuda. Nie tylko w Tobie. I to jest wstęp do takiej naszej refleksji. Adwent to też czas, powiedziałem, Maryi, Matki Bożej. 8 grudnia przeżywaliśmy niepokalane poczęcie. Widzimy Maryję, która miażdży głowę węża, piętą, prawda, naciską na głowę i miażdży tej głowę. Maryja triumfuje. Stary Testament ma księgę Judyty, przepięknej i przeodważnej kobiety, która ocaliła swoje miasto od niejednej zagłady wojsk perskich, asyryjskich, która odcięła głowę dowódcy wojsk, namiestnikowi króla Holofernesa. Głowa Holofernesa została zamknięta na murach ogromnego miasta. Panika weszła pośród wojsk najeźdźców, którzy musieli ustąpić. I zostali zdziesiątkowani ogromne łupy i zdali w tym zdobył. Ale ta kobieta poszła sama toczyć ból. Mimo, że całe miasto było leżone, nikt nie miał odwagi przeciwstawić się tej potędze, która zmiatała wszystko po drodze. Ona podjęła sama to wezwanie, stanęła, użyła swojego piękna, użyła swojej mądrości i użyła pychy i głupoty przeciwnika, głównie pychy. Jest oczywiście zapowiedzią Maryi, która również głowę węża podepcze, tej niewiasty mężnej, którą w Adwencie szcimy. Ja chcę powiedzieć, że często patrzymy w naszych wspólnotach na to, co zrobi moja wspólnota. Czemu moja wspólnota nie ewangelizuje? Czemu moja wspólnota to czy tamten zrobi? Trochę zachowujemy się jak obrońcy tego miasta, którzy są za murami, ale nie mają takiego pomysłu i nie mają odwagi, żeby przeciwstawić się przerażającej sile. Maryja więc będzie dla nas też taką przewodniczką do tego, jak wchodzić w relacje z Bogiem sam na sam. Czyli jak samemu odpowiadać na zaproszenie Pana Boga. i nie tyle oglądać się na innych, co samemu dać odpowiedź, po co ja jestem we wspólnocie, do czego mnie Bóg wzywa. Ale żeby takie pytania sobie zadać, to najpierw trzeba przyjść do tą przemianę, którą widzimy u Abrahama, ojca naszej wiary. Otóż kiedy Abraham został wezwany przez Boga wyjść z tego miasta paradyjskiego, do ziemi, które ci wskaże, dokonała się najważniejsza rzecz w życiu Abrahama, który rzeczywiście zwinął swój obóz i ruszył w nieznanym kierunku, zgodnie z głosem Boga. Otóż zmieniło się w jego życiu najważniejsza rzecz, zmienił się styl życia. Do tej pory Abraham prowadził styl osiadły. Styl życia osiadły charakteryzuje się tym, że ma osiadłego Boga. Czyli Boga, który Boga, który nie rzuca wyzwań, który jest znany od początku do końca. Właściwie nie ma tajemnic, jest tylko silniejszy ode mnie i dlatego składam mu ofiarę, żeby mieć spokój. I tak wygląda właśnie religijność pogańska. Ta świadomość, że jest jakaś siła wyższa, ta świadomość, że zależymy od niej, ta świadomość, że jakąś ofiarę trzeba by złożyć, żeby mieć święty spokój. Czy trzeba by mieć modlitwę, czy trzeba jakiś rytuał, żeby mieć święty spokój. Niestety może być tak, że nasza religijność przypomina religijność osiadłego człowieka. I oto Abraham został wezwany do tego, żeby zmienić styl życia. I to jest to nawrócenie, które wydaje mi się najtrudniejsze w naszym życiu. Zmiana stylu życia. To jest chyba najtrudniejsza rzecz. Czyli człowiek, który nigdy nie głosił, zaczyna głosić materię. Człowiek, który zajmował się do tej pory końmi, stadnieniem, teraz będzie się zajmował przygotowywaniem slajdów na ewangelizację, na kursy. Nigdy tego nie robię, ale chcę ewangelizować. To jest chyba najtrudniejsza zmiana, jaką mówię, zmiana stylu życia. Ale żeby ta zmiana stylu życia mogła zajść, to Abraham musiał uwierzyć, że Bóg jest moim Bogiem. Musiał go ogłosić. Jesteś moim Bogiem. I znowu w tym osiadłym stylu życia jakaś wspólnota ma swoich bogów lub swojego Boga i to jest nasz Bóg. I Abraham przechodzi pewną drogę od tego, że to jest nasz Bóg, do tego, że to jest mój Bóg, który mówi do mnie, który mnie osobiście wezwał i mnie osobiście wyprowadza na drogę, aby w tym nowym stylu życia już szukał go każdego dnia. I każdego dnia wsłuchiwał się w to, co on ma do powiedzenia, aby mój styl życia się zmienił. Wtedy ten mój Bóg staje się moim światłem, moją siłą, moją mądrością. To jest droga do przejścia. Od naszego Boga do mojego Boga. By potem wreszcie założyć lud, który będzie mówił nasz Boże. Ale w inny sposób. Każdy z osobna. Każdy z osobna będzie mówił nasz Boże. Mój Boże. Każdy z osobna wchodzi w przymierze z Bogiem. Przez obrzezanie. Każdy z osobna. Jest jeszcze taka przypowieść, Jezus używa bardzo znaną przypowieść w Ewangelii Łukasza, 15 rozdziale, o zaginionej owce. W tej przypowieści widzimy, jak pasterz zostawia 99 owiec i szuka jednej. Szuka jednej zaginionej. Kiedy ją znajdzie? Teraz takie pytanie na znajomość Pisma Świętego. Proszę mi powiedzieć, jakie to, powiem, cztery rzeczy robi pasterz po znalezieniu owcy. Jakie to cztery rzeczy robi pasterz po znalezieniu swojej owcy? Nie, nie bierze jej na ramiona.
Raduje się.
Blisko. Bierze ją z radością na ramiona. Widzę tego już bardzo poszczególne, co się dzieje z tą kobietą. Bierze ją z radością na ramiona. Pierwsza rzecz dalej. No, możemy się domyśleć, że to jest na tekście tego nie ma. Ostatnie rzecz nie ma. No, strzelamy. No, kochani, pismo pewnie znamy, ale przypowieść na pewno. Prawda? No to co się dalej dzieje? Wierzę z radością na ramiona. Gdzie? Do domu. Do domu. Nie dostanę. Nie dostanę. Do domu. Wierzę do domu. Trzecia rzecz. Sprasza przyjaciół sąsiadów. I czwarta. Mówi im. Przyjaciół sąsiadowy, radujcie się. Tak, cieszy się ze mną, znalazłem owcę, która mi zginęła. Teraz zwróćcie uwagę. Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Pytanie. Czy owca zginęła w stadu? Ze stada zginęła? Na mi nie zginęła. Zobaczcie, to z punktu widzenia Chrystusa widać. Chrystus wchodzi w osobistą relację z Tobą, osobistą relację, bierze Ciebie z radością, zaprasza Cię do domu, czyli do tego, co najbardziej moje, najbardziej spokojne, najbardziej bezpieczne. Sprasza przyjaciół sąsiadów, czyli jest dumny, błogosławić Cię. Przyjaciół sąsiadów mówi o wielkiej radości wydarzenia Ciebie, bo mu zginęłaś, tak zginęłaś. Mój Bóg jest tym, który będzie mnie szukał, kiedy ja zginę. A nasz Bóg to jest Bóg, który będzie się wymagał 99, bo ma jeszcze 99 na głowie. Taka jest różnica. Jeżeli my wierzymy w naszego Boga, to nasz Bóg nie zauważy, że mnie nie ma. Gdzie nam się czynić na wspólnocie, na spotkaniu wspólnotowym. On nie zauważy nasz Bóg. Ale mój Bóg, który na mnie czeka, w mojej wspólnocie, mnie nie zauważy. Mi zginęła. Tak? Więc Abraham, zobaczył, to jest mój Bóg, on nie mówi, co robi reszta, ale ty wylicz z tej ziemi i tam, gdzie ci pokażę. Ty jesteś moim Bogiem? Tak. Ja jestem twoim Bogiem i się mnie dostanę. Więc to jest ta zmiana mentalności, ale też zmiana właśnie stylu życia. Zobaczcie, że Abraham zawarł przymierze z Bogiem. Bo na tej drodze za moim Bogiem potrzebna jest jakaś umowa. Potrzebne jest jakieś przymierze. Potrzebne jest, by człowiek ze swoim Bogiem wszedł w bardzo konkretne zobowiązanie. Ty jesteś moim Bogiem. Ja jestem twoim dzieckiem. Jestem twoim owcą. Więc umawiam się z Tobą tak. A dokładnie mamy to przymierze w piśmie. Zawarte. We chrzcie zawarliśmy. Ale na drogach nowej organizacji, w której jesteśmy, również jest potrzebne rozpoznanie tego, że ja idę, mimo że jestem we wspólnocie za moim Bogiem, który mnie wzywa właśnie w tej wspólnocie do słuchania Jego głosu i do decydowania o tym, co mam robić. To brania odpowiedzialności do wspólnoty. Więc dochodzi się do takiego momentu w życiu wspólnotowym, do takiego momentu, kiedy muszę sobie dać odpowiedź. Czy ta wspólnota jest miejscem, w którym ja będę z moim Bogiem mógł zawrzeć przymierze takie, że pójdę z Nim drogą przez całe życie. Właśnie rodzice powiedzieli tak, wspólnota Kościoła Katolickiego jest tą wspólnotą i otrzymuje was dzieci. Ale na drogach nowej organizacji my chcemy potwierdzić to i powiedzieć właśnie tak, chcę takiego przymierza z Bogiem. Chcę takiego przymierza z Bogiem. Kochani, widzimy, jak we wspólnotach wspólnota ma różną formację. Są ludzie, którzy przychodzą, odchodzą, ale są ludzie, którzy znaleźli odpowiedź. To jest miejsce, gdzie mój Bóg mówi do mnie i ja tam zastam. I ja chcę zmienić moją mentalność, zmienić styl życia ze względu na przynależność tej wspólnoty, ze względu na misję, którą Chrystus daje. Chcę zmienić styl życia. I to jest właśnie odpowiedź, którą dajemy sobie we wspólnocie. Chcę się zobowiązać jakimś przymierzem, jakąś umową, jakąś deklaracją. Chcę się zobowiązać, że tu mojemu Bogu będę służyć. Mojemu Panu. Piękne są słowa, kiedy Daniel zostaje wrzucony do jaskini lwów i kiedy król przychodzi do Daniela pytać się, Danielu, czy ty żyjesz, czy ty żyjesz? Daniel mówi, mój Bóg zamknął paszczę lwom. Mój Bóg. Wielu proroków mówi tak właśnie. Nehemiasz bardzo dużo, Nehemiasz mówi, Amos, Ozeasz. Mój Bóg. Zanim mówię nasz Bóg. Najpierw mówi mój Bóg. Mój Bóg zamknął paszczę lwom. Czy twój Bóg jest taki wielki? Czy twój Bóg zamknął paszczę jakimś lwom, które chciał ci pożreć? Czy w związku z tym, skoro tak, skoro wydasz gdzieś z ciemności tego świata, chcesz myśleć przymierze z nim? Chcesz się do czegoś zobowiązać? Chcesz zmienić styl swojego życia? A, to już jest trudniejsze pytanie. Jest, kochani, niewiasta, która miażdży głowę węża, proroctwo mówi, ty, potomstwo twoje, zmiażdży głowę węża, a ty zmiażdżysz mu w piętę. Myślę, że nie bez znaczenia to słowo mówi miażdżenie pięty. Jest to jakiś ból, który przyjdzie cierpieć, czuć się nieporównywalny, bo głowa węża zostaje zmiażdżona. On może zostaje pozbawiony życia. Ale zostaje też ból zadany temu, którzy wchodzą w tę walkę. Droga za Bogiem, za Chrystusem, zwycięzcą, kiedy idziesz ewangelizować, miażdżysz głowę węża, ale też ponosisz pewnego rodzaju cierpienie. Pewnego rodzaju trud. Oddajesz na przykład swój weekend na głoszenie Ewangelii, nie możesz uda się odpocząć. I czujesz się zmiażdżony, bo po tygodniu pracy 3 dni ewangelizowałeś, możesz nawet też nie podziękował, bo ci się powiedział, że coś źle powiedziałeś. I potem wracasz do pracy na kolejne dni i czujesz się zmiażdżony. Ale ty zmiażdżony się nie. I zobacz, jak można funkcjonować w Jakiś czas potem człowiek mówi, to nie dla mnie, to za ciężkie. Chyba, że mam przymierze z Bogiem. Chyba, że przeszedł jakieś przymierze i powiedział, ja Cię Boże nie zostawię w tym dziele. Ja się zobowiązuję, ale w granicach oczywiście mojego rozumu widzę, że tyle i tyle jestem w stanie tej ewangelizacji poświęcić, a tyle i tyle już nie. To jest moje przymierze z Tobą. I w tej wspólnocie szkoły organizacji chcę Ciebie głosić i się do tego zobowiązuję. Jeżeli takie przymierze jest, wtedy ja wiem, że wchodzę w wielką, wielką sprawę. Wchodzę w przymierze z Bogiem. Że zaczynam, że też Bóg może na mnie liczyć. Bo wie, ile ja dałem swojego czasu. Wie, ile przeznaczyłem moich środków materialnych na takie dzieła. On wie, na co może liczyć. I Bóg zaczyna tobą posługiwać tak, jak mu w przymierzu to zobowiązałeś. Czyli liczy na twoją modlitwę, do której się zobowiążesz, na twoje środki finansowe, jeśli się do niej zobowiążesz, na twój czas, jeśli się do niego zobowiążesz, zaczyna na to liczyć. I zaczyna to wplatać w swoje plany zbawcze. Zaczyna to wplatać w swoje plany zbawcze. To, co udałeś. Przez przymierze. Przez jakąś jakieś przyrzeczenie. Powoli kończę. Już musimy się tutaj iść dalej. Do czego zmierzam? Jak już pewnie podejrzewacie. Zmierzam do tego, o czym myślałem od dawna. Bardzo dawno. Będąc na spotkaniu z dyrektorami szkolnej organizacji z Polski, przeżyłem takie zaskoczenie. Bo to okazało się, że większość szkół organizacji w Polsce ma w swoim programie formacyjnym podział na takie trzy części, czy nawet cztery. Może ta pierwsza, która się w ogóle nie liczy, ta część, czyli to są ludzie, którzy przychodzą na spotkanie modlitewne, które są otwarte. Ich nie nazywa się członkami wspólnoty. Tak mi powiedzieli się. Ich nie nazywamy członkami wspólnoty, bo on dzisiaj, on jest spotkanie otwarte, zapraszamy całą parafię. Przyjdzie, cieszymy się. Nie przyszedł. Nie jest członkiem wspólnoty, nie zobowiązał się do niczego. Nie musi być. W ogóle nie liczą jako członków wspólnoty takie osoby. Natomiast jeśli po jakimś czasie ta osoba systematycznie przychodzi na spotkania, proponuje się jej kurs nowego życia, jako kurs, po którym może wejść do wspólnoty. Po przeżyciu kursu nowego życia jest zapraszany do wspólnoty, czyli do formacji. I znowu, kto nie wchodzi w formację, nie jest członkiem wspólnoty. I oczywiście przy pełnym szacunku i tak dalej. To nie musi się stać członkiem wspólnoty, ale nie jest. Następnie, jeśli wchodzi w formację, to ma okres wstępny, w którym jest jeszcze kurs Emaus, 10 szkolnych. I po mniej więcej dwóch latach proponuje mu się okres zaangażowania. A więc powierza się już obowiązki we wspólnocie. Powierza się mu się jakieś zadania i powierza się właśnie też jakieś misje. Tak? I ten okres potrafi trwać to różnie, bo się dzieli księża z różnych części, z różnych szkół organizacji w Polsce. Potrafi trwać 2 do 4 lat. 2 do 4 lat. Po czym, jeżeli osoba przechodzi systematycznie formację, niektóre szkoły robią skrótnienia, czyli po roku formacyjnym każdy ma indywidualną rozmowę z pasterzem, czy też liderem, w której ocenia swój postęp, swój rozwój. No tak, dzisiaj, w tym roku praktycznie nie byłem na połowie spotkań formacyjnych, marnie mi szło. Wtedy mówię, rzeczywiście marnie ten rok jeszcze raz powtórzyć. To brzmi, jak zostajesz w tej samej klasie, ale ja się zdziwiłem. Oni mówią, że właśnie tak robią. Tak robią. faktycznie, szanując ten sposób, nie musi przecież iść dalej. Nie ma tego obowiązku. Ale pewne rzeczy są jeszcze do uzupełnienia z tej formacji. I w tym okresie formacyjnym jest Jezus ta Ewangelia, Jezus Paweł,
Jan.
Jezus Jan, tak? Chyba jeszcze jakiś kurs, gdzie, ale poza tym treści też formacyjne przygotowane na każde spotkanie i tak dalej. I jeżeli ktoś rzeczywiście jest zaangażowany we wspólnotę i pokazał wspólnocie, że tyle daje się, że ma to pragnienie, które Duch Święty w nim wzbudził, to taka osoba, takiej osobie, lider i pasterz w porozumieniu z jakąś tam radą wspólnoty, czy to jest rada animatorów, proponuje wejście do przymierza. Do przymierza. I przymierze jest taką formą uroczystego zobowiązania. I tu, co ciekawe, każda wspólnota, w każdym momencie wygląda to nieco inaczej. Inne zobowiązania jakieś, ja tu za chwilę będą przykłady konkretne. W każdej wspólnocie jest forma zobowiązania. Może to być tak, że zobowiązuje się do modlitwy dwa razy w tygodniu w intencji szkoły organizacji, do oddania 2 godzin tygodniowo na potrzeby wspólnoty, do oddania na przykład 10% swojego wynagrodzenia na potrzeby wspólnoty, dziesięcina. Są wspólnoty, które to robią. Albo jeszcze inaczej, prawda? Zobowiązuje się do na przykład służenia w ekipach kursów raz przynajmniej w roku i tak dalej. W każdym razie biorę na siebie zobowiązanie za pracę misyjną wspólnoty. I wtedy na podstawie tych osób, które się tak zobowiązały, tworzy się coś w rodzaju wspólnoty życia. Co oczywiście wspólnotą życia jeszcze nie jest, bo nie ma zamieszkania tego takiego wspólnego, ale tworzy się rodzina, która jest złączona tym samym charyzmatem, tym samym pragnieniem i tą samą ofiarą, tym trudem, tym miażdżeniem. Godzą się na to, na to miażdżenie, tak? Że ja będę miażdżył głowę męża w tej wspólnocie, ale moja kobieta będzie miażdżona. Godzę się na to. Godzę się na to. I zobowiązuję się, że kiedy ta pięta zawoli, nie wiem co. Tak? To jest bardzo ważna decyzja, którą się podejmuje przed wspólnotą, przypomnę, która jednak otwiera niesamowite przestrzenie do właśnie tego, że Bóg bierze to słowo na poważnie i zaczyna tym czasem, który zobowiązałeś się, zaczyna nim dysponować. Ja mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, że kiedy przyjmowałem Jezusa jako swojego Pana i wtedy powiedziałem: Panie, mój czas nie należy do Ciebie. Rzeczywiście Jezus zaczął ten czas zabierać. Wtedy policjant stał na sprawie, dużo mówił: marnować mój czas. Używał tego słowa, nie? Tracić to fajnie. Bo nie ma większej miłości, że życie swoje oddaje za przyjaciół, czyli straci to życie. Ale muszę się komuś radość też używać tego czasu. I ja widzę, że to bardzo realnie działa. To jest naprawdę czyn. Jeżeli poprzez to przymierze zobowiązujesz się w służbie i wspólnocie, to też wspólnota wie, że Ciebie nie zabraknie. Że Ciebie nie zabraknie w najbliższe, nie wiem, na ile tam bardzo wiążesz, prawda? Na rok, czy na 2, czy na 5, czy na ile. Nie zabraknie Cię, że mogę z Tobą budować relacje. Bo jesteś w tej wspólnocie już zadeklarowany. Rozpoznałeś, że to jest miejsce wzrostu. Że mój Bóg będzie ze mną działał w tej wspólnocie. I wtedy stajesz się też znakiem. Będą Cię pytać, kim jest Twój Bóg. Albo ja też chcę mieć takiego Boga jak Twój Bóg. To jest decyzja osobista. Tego nikt nie może podjąć za Ciebie. Dlatego nie możesz prosto powiedzieć, teraz nadszedł czas na przymierze, tak? Kalendujesz sobie przymierze. Nie ma mowy. To jest decyzja osobista, którą człowiek podejmuje sam, wezwany przez Boga, jak Abraham, do swojej osobistej tej odpowiedzi. Więc to jest to moja osobista relacja. Chciałbym teraz poprosić Marka, żoną, którzy są w wspólnocie Czas dla Rodzin. Ta wspólnota, jako pierwsza wspólnota z tych, które są w naszej Wrocławiu, którzy są w szkole organizacji naszej konwencji, rozpoznała potrzeba takiego przymierza. Poprosiłem Marka, żeby parę słów powiedział, jaka była historia, motywacja, jak to obecnie wygląda, w jakim kształcie we wspólnocie Czas dla Rodzin. Proszę.
Wymyślili sobie odpowiedzialnie we wspólnocie Bóg, robimy przymierze,
zrobimy sobie może jakieś tam parę papierów na ten temat, może nawet zagłosujemy i już się zaczynać. To jest czas, dajemy sobie czas, jakiś tam, nie określiliśmy jeszcze dokładnie, była tam jakaś data, ale widzimy, że nie ma się co spieszyć. Powoli, cierpliwie dojdziemy do jakiegoś celu. Chcemy to rozpoznać, żeby każdy, który w tej chwili jest na tej drodze, dobrze to w sercu rozpoznał, czy to jest jego droga, czy rzeczywiście tak jest. Tak na razie wygląda to wszystko bardzo, bardzo dobrze. Powiem jeszcze o tych zobowiązaniach na parę słów. Bo to też dla niektórych znaczy kwestia zobowiązań, bo aż wydaje się być taka przerażająca. Ale tak naprawdę zobowiązaniem to jest, chcemy się zobowiązać do tego, że się codziennie modlimy, że czytamy Słowo Boże, że korzystamy z sakramentów, że dbamy o to, żeby żyć w łasce święcającej. Bo to, co jest też ważne dla wspólnoty, że chcemy bywać na spotkaniach wspólnotowych. Tak regularnie, gdy wspólnota się spotyka, my jesteśmy na tym spotkaniu. Gdy wspólnota gdzieś służy, podejmujemy się tej służby. To są nasze zobowiązania. Chcemy się zobowiązać do tego. Dla nas to jest całkowicie zrozumiałe, że będziemy wspierać się na to też finansowo. No, nie da rady spotykać się żyć w tej wspólnocie, jeżeli nie będziemy na tę wspólnotę coś tam ułożyć. Ile ktoś będzie chciał ułożyć, to się z jego sprawa, z serca będzie dawał i o to chodzi.
Jesteśmy wspólnotą rodzinną, jesteśmy małżeństwami, więc nasze zobowiązanie również mamy modlitwę małżeńską i modlitwę razem z dziećmi. Więc jakby przymierze te zobowiązania ma służyć też naszej rodzinie. Takiego większego, bliższego spotkania z Panem.
Jeszcze jedna rzecz, która jakby przymierze jest jakby niezbędna, no to też za zobowiązaniami musi czekać weryfikacja. I ważne jest, żeby w tej gronie ludzi, którzy się zobowiążą do różnych praktyk, do bycia razem, do życia wspólnego, też była możliwość no, takiego zweryfikowania siebie nawzajem. My to nazywamy rozmowami braterskimi. Czyli raz na jakiś czas spotykamy się czy ze swoim autorem, czy z jakąś inną zaufaną, blisko sobie osobą, z którą mamy właśnie te więzi takie. Dobre relacje, żeby sobie porozmawiać, a jak ci tam idzie, jak ci jest modlitwo, czy u ciebie wszystko w porządku, może trzeba ci czymś pomóc. Przypominam sobie taką opowieść jednego z przyjaciół właśnie z Wspólnoty Przymierza, jak opowiadał ktoś właśnie po takiej rozmowie braterskiej, no, że tam człowiek miał problem z taką modlitwą. Po prostu nie, wiesz, no nie mogę sobie wyobrazić, żeby się tak codziennie pomodlić, jakoś tak, nie mogę się zebrać. Chciałbym rano wstać i się po prostu pomodlić. I jakoś mi to nie wychodzi. No i tak go tam wysłuchał. Okej, na drugi dzień rano. Wszystko rano, jakoś tak wcześniej rano. No i właśnie tam, co go słuchał dzień wcześniej, mówię, co to ja teraz do ciebie przez miesiąc będę przychodził, będę ci pomagał w tym modlitwie. I o to właśnie chodzi w tym naszym braterstwie przymierzu, żeby się nazywać sobie, bo jesteśmy słabi, tak? Się zobowiążemy do różnych rzeczy, ale może nam to nie wychodzi. Potrzebujemy takiego wsparcia. Ja osobiście nie jestem jeszcze przymierza, ale wielokrotnie już tego doświadczyłem, że kiedy się zbierze z moich trudności, kiedy ktoś mnie wysłucha, poradzi coś dobrego, to mnie to umacnia. Zresztą niedawno czytając konfrontację papieża Ewangelii Gaudium, opisuję taki rozdział właśnie papież pisze o towarzyszeniu. Jakie to jest budujące i umacniające, że my możemy mówić o swoich słabościach, po to, żeby wysłuchać, pokazać nam jakieś drogę rozwiązania. To jest bardzo ważne i myślę, że bardzo pomocne naszej. Chyba tyle możemy powiedzieć. Jesteśmy w drodze, nazywamy to droga do przymierza. Może za parę miesięcy to przymierze będzie zawarte. Jeżeli taka wola może.
Dziękuję.
Bardzo konkretnego, ze względu na bardzo konkretne Boże wezwanie i bardzo konkretną moją odpowiedź.
Moim marzeniem jest też, żeby właśnie tutaj Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji rozpoznała ten czas, który jest przed nami, który ja widzę jako czas wykrystalizowania się tego przymierza. Ufam, że ten dom wolnika, który mamy, będzie pewną postoją takiego przymierza. Nie potrafię powiedzieć, czy takie przymierze byłoby jakieś ponadwspólnotowe, czy też raczej przymierze we wspólnocie. Dzisiaj chciałbym, żeby zaczęła się w naszych wspólnotach taka rozmowa na ten temat. Mam zamiar w przyszłym roku każdą wspólnotę odwiedzić, by o tym porozmawiać, do czego doszliście. Terminy oczywiście z liderami ustalimy sobie, jeśli nie zaproszą. Pomysłowizmem można oczywiście słyszeć. Natomiast chciałbym, żebyśmy sobie przemyśleli, powiedzmy tak, kilka miesięcy ten temat, przedyskutowali sobie, jak my to widzimy w naszych wspólnotach, jakie są realne szanse na coś takiego oraz jak Duch Święty mówi do waszych serc. Czy to przymierze właśnie pewnych wspólnot, tak jak się buduje właśnie w czasie narodzin, czy też jakaś forma przymierza ponadwspólnotowego, nie ponad może, jednoczącego wspólnoty. Czy też jednej drugiej. Żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy przed takim czasem. To ten dom rekolekcyjny, ten dom nasz, daje nam taki punkt odniesienia. Tam będzie na pewno siedzimy. No, ten dom. Tutaj chcę powiedzieć, że czynimy pierwszy krok w tą stronę. Nie wiem jeszcze, jak to będzie. Czuję się jak Abraham trochę na tej nowej drodze. Nie wiem, jak to będzie, ale wiem, że mam pragnienie. I tegoroczną wigilię spędzę właśnie tam, w domu w Olinkach, z Dorotą, z Anią i z Bogusią. Czy jeszcze ktoś jest zaproszony, to proszę się zapytać we własnym sercu. A odpowiedź dać mi do 20 grudnia. Czy ktoś chciałby tam również w tej chwili uczestniczyć? Ona się o godzinie 18 zacznie i ufam, że zakończy się pasterką, będą wspólne szpory, będzie też adoracja. Taka wigilia po naszemu. Taka wigilia po naszemu. Zapraszam do tego. Zmiana stylu życia. Rodzice mi już wiedzą, że nie będę na Wigilii. Chcę w tą stronę trochę pójść. Zmiana stylu życia. Jeżeli wchodzę w przymierze, to ewangelizacja staje się moim stylem życia, a nie dodatkiem do obecnego mojego stylu życia. Tylko staje się stylem życia. Ja myślę, że jest wiele osób, które wahają się, które myślą, to bardzo dobrze. Trzeba myśleć, trzeba rozważać, trzeba się pytać Boga, a nie samego siebie, o takie pragnienie. W każdym razie przyjrzeć się zaproszenie ktokolwiek, tylko oczywiście ma takie wezwanie do tak przyszłej i tamtym miejscu. To jest oczywiście tak naprawdę do 20 grudnia do mnie osobiście. Lub do Ani, lub do Doroty. Proszę zgłaszać to, że będę. I chcę jeszcze odczytać tutaj takie inne też świadectwo. Otóż wspólnota odnowy w Duchu Świętym Efraim na Mickiewicza w Gdańsku również ma przymierze. Wygląda to tak. Przyrzeczenie mogły złożyć tylko te osoby, które są już dłużej we wspólnocie, najmniej około 6 miesięcy. Chodzi o to, aby nowe osoby poznały, jak funkcjonuje wspólnota, jak się czują, czy chcą się angażować w różne inicjatywy wspólnoty. Wszystko jest dobrowolne i na tyle, na ile mają czas się angażować. Chyba głównym celem tego przymierza jest to, aby pogłębić relacje z Bogiem i poczuć odpowiedzialność za wspólnotę, za to też, że jestem jej częścią i wspólnota może na mnie liczyć. Przyrzeczenie mogliśmy złożyć podczas jesiennych dni skupienia, które były w Gdyni. Pomysł taki, aby dokonać tego w Gdyni, umarł śmiercią naturalną. I w niedzielę na mszy akademickiej o 13 w obecności całego kościoła pokazali wszyscy chcący wejść w przymierze, weszliśmy przed ołtarz. Jedna osoba odczytała kilka słów o nas, a później wspólnie czytaliśmy tekst przyrzeczenia. Potem proboszcz osobiście każdego błogosławił i w trakcie tego zaśpiewaliśmy pieśń. Tu jest, tak wygląda na przykład takie przymierze podpisane przez nią. Ja tylko przeczytam fragment. Czyniąc to w wiarę i deklarując życie w przymierzu, pragniemy podjąć zobowiązania duchowe. Codziennie rozważać fragment Ewangelii. Modlić się w intencji stałej, rocznej i miesięcznej. Troszczyć się o trwanie łaski świecającej i często uczestnictwo w Eucharystii. Wyrażać gotowość do postu i jałmużny. Zobowiązania formacyjne. Uczestniczyć w cotygodniowej modlitwie uwielbienia. Uczestniczyć w grupce dzielenia. Uczestniczyć w dniach skupienia wspólnoty oraz wspólnej mszy świętej niedzieli. I apostolskie. Wyrażać gotowość do zaangażowania w życie wspólnoty przez różne posługi. Służyć Kościołowi, zwłaszcza w dziele ewangelizacji. Tak wygląda to w Odnowie Duchu Świętym w Efraimie, w wspólnocie akademickiej, w zasadzie tak można powiedzieć. W jednej ze szkół ewangelizacji w Polsce, niestety nie pamiętam, której to, której z księży mówi, jak to nie wygląda, w ogóle tam jest coś takiego, że wspólnota podpisuje umowę z proboszczem. Że przyjeżdża dyrektor do parafii, która chce mieć taką wspólnotę, podpisuje umowę z proboszczem, proboszcz dostaje książkę na temat historii, charyzmatu i tak dalej. Potem dyrektor robi wizytację, rozmowa w cztery oczy z proboszczem, z pasterzem i z animatorami. No to tak może tak zrobić. Także to są, to jest jakiś brakujący element w naszych wspólnotach, jak ja widzę. Czyli na kogo możemy liczyć, no widzimy to wszystko regularnie, ale nie zobowiązuje się. Ja czuję, że nadszedł ten czas, żeby się zobowiązywać. Dlaczego? Dlatego, że dom, który posiadamy, jest domem, który może bardzo dużo dobra uczynić, ale tylko wtedy, gdy będzie miał to służyć. I wydaje mi się, że właśnie odpowiedzialne wzięcie odlinek przez nasze środowisko wymaga właśnie w tym momencie pewnego zobowiązania. Na podstawie tego zobowiązania będziemy mogli planować tam rekolekcje, planować tam przyjmowanie grup itd. Bo wiemy, że ktoś się zobowiązał na przykład raz w miesiącu być do dyspozycji tego domu na przykład. Albo jakiś inny, na przykład zobowiązał się tam wpłacać jakąś tam sumę na ten dom. I my tam widzimy, o, na podstawie waszych zobowiązań mogę zatrudnić konserwatora na przykład Bolinę. Bo widzę, że do tego jesteś, że jest, mogę odpowiedzialną umowę o pracę podpisać z kimś takim, żeby tam pracował, żeby przyjmował grupy i tak dalej. Wtedy ten dom będzie funkcjonował, on będzie apostołował. To miejsce jest święte, to miejsce jest przepiękne. Ono jest przedmiotowe. Ja to tak się przeżywam, ja to tak widzę. Nawet mamy nową bramę. To przyjedzie do Linek, to się zdziwi, bo brama już się samodzielnie otwiera. Zamykam pilota. Sponsor. Częściowo sponsor, częściowo my dokładamy do tego. Piękna, kuta brama z logiem SNE, dekutem metalu. To chciał sponsor. No to dam. To my oczywiście nie mówimy nie. Oczywiście z tą piękną bramą są dalej baraki. Więc, ale od czegoś trzeba zacząć. I żeby takie inwestycje tam prowadzić, żeby móc. Zgłosiło się do mnie dwóch ludzi, którzy chcieli pracować w konserwatorze. I ja bardzo chciałem ich zatrudnić. Rozmawiamy z zarządem stowarzyszenia i problem polegał na tym, że nie możemy uczciwie podpisać umowy o pracę, dlatego że nie wiem.
finansami będziemy wyglądać. Też nie wiemy, jak ten nasz rzecz będzie nasz. Ja ufam, że będzie, prawda? Tutaj arcybiskup również się decyzję podejmie na przedłużenie tego. Nic mniej wiadomo, że miał nie podejmować takiej decyzji. Za dużo tam robimy i bestujemy, żeby można zarzucić, żeśmy tego to dobrze nie prowadzili. Więc piękne jest miejsce, rozwija się coraz bardziej, ale nie mogłem takiej umowy podpisać. Mieliśmy takie pragnienie, żeby menadżer jakiś był taki wyszkolony w takich studiach, po studiach menadżerskich, który by jakieś kontakty uruchamiał, sponsorów, jakichś tam innych. Teraz udało się pozyskać już wygody, prawdopodobnie będzie darowizna i robocisny, i materiał będziemy dociekać, będą całoroczne, żeby zmniejszyć koszty za używania, za to. Tak dalej. To są takie, wiecie, to są takie rzeczy, które tutaj nie będę się zagłębiał, bo każdy z Was ma na jedno co dzień, prawda? Koszty i robocisny, każdy bardzo wie, jak to wygląda. Tylko ja chcę powiedzieć, żebyśmy się uczcili jako stowarzyszenie mogli zobowiązać. Miło było łatwiej, gdybym wiedział, że są osoby, które się do czegoś zobowiązują i na podstawie ich zobowiązań mogę planować duszpasterskie rozłożenie akcentów w ośrodku. Czyli na przykład tu możemy przyjmować grupy, bo będzie ktoś, kto się nimi zajmie. Teraz te dwie dziewczyny, które tam mieszkają, są zaharowane. To naprawdę jestem pełny wdzięczności wobec ich ciężkiej i radosnej pracy. I radosnej, ale ile tej radości wystarczy. No. Nie ma ani urlopu, ani pracy, ani odpoczynku, a teraz na ujęcie na się nałożycie w domu, prawda? Nie mogła sobie odpocząć. Więc to jest. Tak to widzę. Że Pan Bóg zaprasza nas do zmiany pewnego stylu funkcjonowania, zmiany pewnego stylu życia. Czyli rozplanowanie tego, zagospodarowanie ośrodka i związanego z tym szpasterstwa w oparciu właśnie o konkrety. O konkrety. Czy jestem na to gotowy? Dyskutujmy. Rozmawiajmy o tak. Prosimy Ducha Świętego o jakieś właśnie światło, o pomoc, czy pragną tego nasze wspólnoty, czy jest to też w nas takie pragnienie, żeby się zobowiązać przed Bogiem w tej drodze zasłużyć. Nie pozostawmy tego tematu bez odpowiedzi. Ten najbliższy rok chciałbym, żeby to w naszych wspólnotach funkcjonowało. Tutaj słyszymy, że przyjmie czas dla rodzin. Wiele lat przygotowuje przymierze. Ale może już w tobie jest takie pragnienie od dawna, od wielu lat. Może już jest takie pragnienie. Rozmawiajmy o tym we wspólnotach. Rozmawiajmy o tym ze mną. To ma tutaj pragnienie, to jakieś już. Przyjrzajmy do rodzinek, porozmawiać z dziewczynami, że mamy takie pragnienie, zobowiązania jakiegoś przed Bogiem, na jakiś czas, na konkretny, żeby był jakiś konkret w oparciu o który będziemy dalej działać. To tyle, kochani, z mojej strony. Chciałbym zaprosić teraz na taki krótki czas, dokładnie zostało nam. Nie zostało nam. Nie zaproszę już na krótki czas świadectw. Miało być świadectwa z kursu. Dobrze. Chwała Ojcu.
Nasza, pocieszycielko nasza, Syna. theology class as well.
Nie udzielam błogosławieństwa, bo jeszcze modlitwę kończymy na końcu, tak? I tak Wam błogosławię serca, ale zapraszam na modlitwę do górnego kościoła, tam będzie lucenaria, czyli nieszpory z brzegiem światła, na zakończenie naszego spotkania w tej modlitwie nieszpory. Polecają wszystkie te sprawy naszym wspólnotom, nas samych. Niech będzie pochwała w Jezus Chrystus. Zapraszam na kolejne spotkanie informacyjne w lutym.